W studio pojawił się Aleksander Wierzejski.
I gość dzisiejszego przeglądu prasy, Tadeusz Płużański. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Będziemy oczywiście mówić o tym, co się stało w polskiej świadomości, że żołnierze niezłomni są, ich nazwiska są usuwane z przestrzeni publicznej. I to nie trzeba mówić. Białystok, Łupaszka, generał Nil w Żyrardowie.
Myślę, że najlepiej ujmując to, co się dzieje, można powiedzieć, że mamy do czynienia z recydywą komuny. Proszę spojrzeć na to, co się dzieje w Europarlamencie, w Parlamencie Krajowym. Przepraszam, tam się dostali przedstawiciele takiej komuny i to takiej betonowej, można powiedzieć. I co oni mówią, na przykład towarzyszka Senyszyn, towarzysz Czarzasty. Oni po prostu znów narzucają, próbują narzucić swoją wersję historii, a właściwie swoją propagandę, która wynika wprost, moim zdaniem, z propagandy komunistycznej, kłamstwa, że Polska została wyzwolona w roku 1944-1945, że żołnierze wyklęci to byli bandyci, że nie było w ogóle systemu komunistycznego, nie było komuny w Polsce, tylko jakiś socjalizm, który właściwie był inną formą demokracji. W końcu, że na przykład naszych księży mordowali bandyci, jacyś tacy strzepaka, można odnieść wrażenie, prawda? Niezorganizowani, niezwiązani w żaden sposób z komunistyczną władzą. No i teraz mamy też to samo na poziomie lokalnym. Kolejne samorządy likwidują tak długo wywalczane ulice naszych bohaterów. Przecież oni czekali dziesięciolecia na to, żeby ich upamiętnić.
W ogóle wspomnieć ich nazwiska.
Dokładnie. Wydawało się wielu środowiskom w tym mojemu środowisku, że tak już zostanie, że żołnierze wyklęci wracają i z tych bezimiennych dołów śmierci wracają do naszej świadomości. I wreszcie będą właśnie mieli swoje ulice, place, pomniki. A tu się okazuje, że jest jednak zupełnie inaczej. Myślę, że popełniliśmy pewien błąd, zakładając, że ta walka już się skończyła, że zakończyła się zwycięstwem. A to, co określa się mianem wojny trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK, niestety wciąż trwa. I widać właśnie po zmianach ulic, że ta walka w skrócie mówiąc symbolicznie AK-owców, prawda, niepodległościowców szerzej, wcale nie jest wygrana, że komuna podnosi łeb.
Jak się zmieni bańkę informacyjną, to w tej drugiej bańce jest wielki lament nad krzywdą byłych esbeków, którzy przecież nic złego nie robili, a teraz nie mogą wyżyć za te 2000, jakie dostają. I może tutaj jest klucz. Może zemsta na generale Fildorfie czy na Łupaszce jest właśnie zemstą zastępczą za zabrane emerytury ciociom i wujkom.
Zapewne tak. To jest oczywiście wojna antypisowska. To, że PiS wziął sobie na sztandary właśnie takie osoby jak major Zygmunt Szczędzielarz, Łupaszka czy generał August Emil Fildorf, ale wziął też, bo nie było chętnych, żeby te tematy podjąć. Więc mówienie o zawłaszczaniu, prawda, przez PiS historii jest czymś kuriozalnym.
Ale musimy natomiast teraz przypomnieć, kto przegłosował i w którym roku święto żołnierzy wyklętych.
No tak, oczywiście to jest szalenie ważne. Przegłosował, rzecz jasna, przyjął, podpisał, tak, prezydent Komorowski. Ustawa wyszła jednak od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prawda? To był profesor Lech Kaczyński razem z profesorem Januszem Kurtyką są ojcami tejże ustawy i tego święta, a następny prezydent Bronisław Komorowski wydaje się, że nie miał za bardzo wyjścia, prawda? Żeby jednak jakoś twarz zachować, to święto też zachował. Bo pamiętamy też jego kuriozalne słowa, że to powinniśmy bardziej czcić ofiary żołnierzy wyklętych niż samych wyklętych. I chyba nie był to do końca lapsus językowy. Oczywiście ta wojna, która trwa, jest wojną z jednej strony przeciwko PiS-owi, tak? A z drugiej przeciwko wyklętym. No bo właśnie PiS zaczął się upominać, wcześniej prezydent Kaczyński, potem Partia Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zaczęli się upominać o naszych bohaterów, więc ma to charakter i symboliczny, i polityczny. Ja mam nadzieję, że to szaleństwo się skończy, bo rzeczywiście no, nie możemy wracać do czasów komunistycznych, nawet stalinowskich. Mam wrażenie, że to, co głosi właśnie tak zwana lewica, czyli de facto komuna, prawda? Bo oni, wiadomo, zawłaszczyli sobie polską tradycję lewicową. Wiemy, że PPR zniszczył PPS, prawda? Pod płaszczykiem zjednoczenia i dzisiaj mamy tą jedność robotniczą, prawda? Całkowicie sztuczną, wymyśloną. To była jedność zbrodnicza właśnie, polegające na zlikwidowaniu wcześniej prawdziwej polskiej lewicy, a dzisiaj mamy do czynienia z komuną, czy też z postkomuną, prawda? Która właśnie robi takie rzeczy, zabierając nam patronów ulic.
Z jednym wyjątkiem, bo taką postkomuną nie jest Zandberg, który również zajmuje się tym, żeby tę historię przedstawić zupełnie w inny sposób.
No właśnie, to jest pytanie, kim jest Adrian Zandberg, bo na przykład pamiętam moją dyskusję z nim kiedyś o Zygmuncie Baumanie, no to dla pana Zandberga nie było problemem to, że Zygmunt Bauman był majorem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No a dzisiaj entuzjastycznie podchodzi do zmiany ulicy Łupaszki, tak? Twierdząc właśnie wzorem komunistów, nikogo innego, prawda? Że Łupaszka był wcale nie polskim bohaterem, że nie należy go upamiętniać, tylko był zbrodniarzem i ludobójcą. No, jeśli nie jest komunistą Adrian Zandberg, to przynajmniej odwołuje się właśnie do tej tak zwanej tradycji.
Podziały prawica i lewica na podstawie konkretnych światopoglądów są w Polsce bardzo dziwne, bo mamy w parlamencie pierwszy raz od bardzo dawna partię, która opisuje sama siebie jako prawicowa katolicka, a jej szef uważał, że należy esbekom zwrócić ich emerytury, że zabranie ich jest niezgodne z kontraktem społecznym.
Oczywiście te podziały klasyczne dzisiaj na partie lewicowe, prawicowe właściwie nie istnieją.
Mowa oczywiście o Januszu Korwin-Mikke, jakby pan to nie wiedział.
No tak, no ja pamiętam też ilekroć Janusz Korwin-Mikke schodził na tematy historyczne, no to jednak wychwalał Jaruzelskiego, uważał, że to było wszystko legalne, prawda, i tak należało robić. Także no to tutaj jest duży znak zapytania, prawda, do jakiej tradycji Janusz Korwin-Mikke nawiązuje.
To teraz przechodzimy do tygodnika w sieci. Tutaj okładkowym materiałem jest Mroczne tajemnice Stefana Michnika, autorstwa Marka Pyza i Marcina Wikły. Piszą oni o tym, że został już wydany po raz trzeci europejski nakaz aresztowania wobec Stefana Michnika. Nie udało się w 2010 roku ani w 2018. Szwedzkie sądy odmawiały jego realizacji, stwierdzając, że zarzucane czyny uległy przedawnieniu. Tym razem ma być inaczej. Zamiast 30 zarzutów, jak w ubiegłym roku, prokuratorzy z Piądu Śledczego IPN udokumentowali 93 zarzuty wobec stalinowskiego zbrodniarza. Czy uda się tym razem ekstradycja Stefana Michnika? Państwo, czytając ten tekst, zapoznacie się również z dokumentami, jakie są w tej sprawie.
Oczywiście ekstradycja Stefana Michnika się nie uda. Nie czarujmy się, prawda, że to jest możliwe. Szwecja nie wyda swojego obywatela, zasłużonego bibliotekarza, który też pisywał do paryskiej kultury swego czasu Jerzego Giedroycza, prawda, więc jest właśnie emerytowanym bibliotekarzem, pisarzem, publicystą. Prawda? Tak jest przedstawiany na świecie. Natomiast trzeba podnosić ten temat. Do samego końca trzeba informować o tym i tutaj chwała tygodnikowi sieci, że wrócił do tematu Stefana Michnika. Trzeba go ścigać do samego końca. Plusem tej procedury ekstradycyjnej ENA, Europejskiego Nakazu Aresztowania, jest to, że Szwecja się musi odnieść na piśmie do tych zarzutów, czyli krótko mówiąc musi uzasadnić, dlaczego nie wyda Stefana Michnika, ale no, sprawa jest w grze i myślę, że Stefan Michnik też nie czuje się komfortowo, prawda? Bo on by chciał, żeby wszyscy o nim zapomnieli. Pamiętamy wizytę ekipy telewizyjnej u Stefana Michnika kilka lat temu. On powiedział, że przeszłość jest jego prywatną sprawą, więc myślę, że tego typu wnioski ekstradycyjne jednak wyprowadzają go z błędu, że to nie jest jego prywatna sprawa, że on nie mordował polskich bohaterów jako prawda, człowiek prywatny, tylko działał w interesie państwa komunistycznego. Był ewidentnym zbrodniarzem, jest ewidentnym zbrodniarzem komunistycznym, którego ofiary znajdowały się w tych bezimiennych dołach śmierci na Łączce, a jak też wynika z artykułu w tygodniku Sieci, to są fakty znane, uczestniczył też w egzekucjach, czyli patrzył na to, jaki jest plon jego pracy sędziowskiej, ale przypomnijmy, że był również tajnym współpracownikiem informacji wojskowej o pseudonimie Kazimierczak, a nawet rezydentem, czyli miał swoją siatkę agenturalną, czyli te najgorsze cechy, prawda, komunizmu skupiały się w Stefanie Michniku, z jednej strony zbrodnia, z drugiej donosicielstwo, kłamstwo i oczywiście Stefan Michnik może mówić, bo tak mówi, że ta sprawa szkodzi jego bratu Adamowi Michnikowi, natomiast tu nie chodzi o Adama Michnika, tylko chodzi właśnie o konkretne zbrodnie konkretnego człowieka i myślę, że to, co się dzieje, czyli ta procedura ekstradycyjna, którą prowadzi IPN, jest przede wszystkim w imieniu ofiar, prawda? Jesteśmy to winni rodzinom tych, którzy byli represjonowani przez właśnie tego zbrodniarza sądowego, a przede wszystkim zamordowanym przez niego ludziom, takim oficerom jak Andrzej Czajkowski czy Zefiryn Machala, których po prostu posłał do piachu, a to był kwiat polskiej armii, polskiej inteligencji, prawda? A Stefan Michnik potem żył jako zasłużony emeryt w chwale, prawda, też właśnie pisarza, literata, a dzisiaj spokojnego obywatela państwa Szwecji.
I od kiedy jest w Szwecji? W którym roku wyjechał?
Michnik Stefan wyjechał na fali tej marcowej emigracji, prawda? Z tym, że oczywiście nikt go nie wyrzucił z kraju, to są bajki. Zdarzały się zapewne tego typu sytuacje, natomiast nie jest to ten przypadek, tak samo jak Helena Wolińska-Brus, słynna prokurator, po prostu wyjechał do lepszego świata, żeby tam ułożyć sobie życie. I tak też się stało, a rodziny właśnie zamordowanych wciąż cierpiały z tego powodu, że pozbawił ich ojców, dzieci, prawda, i tak dalej. No to była działalność, za którą powinien ponieść odpowiedzialność karną. Przynajmniej o tym pamiętajmy, mówmy o tym, piszmy, edukujmy.
To jeszcze z tygodnika w sieci wywiad z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, Marcin Wikło i Michał Karnowski. No i opowieść o tym, jak to w jednej z miejscowości w Wielkopolsce, gdy odbywał się proces jednego z bohaterów, cała okolica była w plakatach, że to proces bandyty. Bliscy żyli z piętnem rodziny bandyckiej przez kilkadziesiąt lat, a dopiero teraz nastąpiła identyfikacja. Opublikowano prawdziwy biogram przygotowany na podstawie dokumentów. Odbył się uroczysty pogrzeb o charakterze wojskowym, a grób na miejscowym cmentarzu zawsze jest w kwiatach.
No właśnie, to są nasze obowiązki wobec ofiar, wobec ludzi, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Mam nadzieję, że nie dojdziemy do takich sytuacji, kiedy będą likwidowane kolejne ulice naszych bohaterów, a w ich miejsce będą powstawały ulice Stefana Michnika, Heleny Wolińskiej, Bolesława Bieruta czy Wojciecha Jaruzelskiego, prawda? To nam grozi w jakiejś perspektywie, ale musimy walczyć o naszą historię właśnie z tymi następcami zbrodniarzy, prawda? Bo tak to wygląda. Te pokolenia niepodległościowe i resortowe wciąż się zmagają, tak jak mówiliśmy na wstępie, i zwycięstwo wcale nie jest przesądzone. Trzeba rzeczywiście wiele zrobić, żeby naszą historię zakłamywaną przez dziesięciolecia przywrócić nam, Polakom.
I o tych kłamstwach historycznych, ale już nie dotyczących naszych spraw wewnętrznych, tylko tych, które są na zewnątrz Rzeczpospolitej, w czasie konferencji zorganizowanej przez Pawła Lisickiego mówili i historycy, i publicyści, i politycy. Kwestia znalezienia wspólnego słowa dla losów Polaków w XX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XX wieku. Udało się znaleźć to słowo, czy nie?
No, poszukiwania trwały i trwają i będą trwały zapewne. Bardzo, bardzo ciekawa, wartościowa konferencja. Można przekazy na YouTubie oglądać, całe nagrania, kilka paneli dyskusyjnych. Myślę, że hasło hekatomba jest, termin hekatomba jest właściwym. Ważne jest też określenie polonofobia, prawda, z czego ta hekatomba Polaków wynikała, prawda, czyli wynikała z nastawienia antypolskiego, to jest polonofobia, bądź antypolonizm, możemy też to tak ująć. Podczas jednej z sesji, w której brałem udział, podnosiłem to, że żeby nie zapomnieć o tym, że Polacy też byli ofiarami dwóch zbrodniczych totalitaryzmów, niemieckiego, sowieckiego, a kiedyś George Lucas, amerykańsko-żydowski historyk, podniósł w sposób bardzo otwarty kwestię taką, że właściwie to, co Niemcy z nami zrobili, i robili to już od 1 września 1939 roku, był to Holokaust Polaków, było to ludobójstwo dokonywane przez Niemców na Polakach. Nie musimy się licytować, prawda, ze środowiskami żydowskimi, prawda, kto bardziej ucierpiał, ale nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby na przykład Auschwitz był tylko i wyłącznie symbolem zagłady Żydów, prawda. Ten obóz założono dla Polaków, podobnie jak inne, i tam Polacy, w tym polscy Żydzi, prawda, obywatele Rzeczpospolitej, byli właśnie likwidowani i mordowani. To jest ogromny temat, myślę, że dyskusje będą trwały, ale nie możemy sobie właśnie narzucić takiego punktu widzenia, że oto my wywołaliśmy II wojnę światową, a tak to już się zaczyna dziać, prawda, i Niemcy, i Rosjanie tak właśnie próbują to ustawić, i że były polskie obozy, w których my mordowaliśmy Żydów, prawda? Ta historia jest zupełnie inna i ta konferencja, mam nadzieję, przyczyniła się właśnie do lepszego poznania tych spraw.
Tadeusz Płużański był gościem Przeglądu Prasy.
Bardzo dziękuję.
Aleksander Wierzyński pozostaje w studiu, ale państwo pewno chcą informacji, dlaczego nie ma studia Dziki Zachód, bo bohater czy gospodarz studia Dziki Zachód przeprowadza się. Teraz pakuje walizki, pakuje rozmaite niezbędne do życia przedmioty i przenosi się do Arizony. To wyklucza jego uczestnictwo w studiu Dziki Zachód przez najbliższe dwa tygodnie, czyli dzisiaj nie będzie Wojciecha Cejrowskiego, za tydzień nie będzie Wojciecha Cejrowskiego, ale w spadku pozostawił nam piosenki, więc teraz jednej z tych piosenek posłuchamy. Może coś o czym? No może The Kinks, taka piosenka z płytoteki Wojciecha Cejrowskiego. W naszej talii jest kart wiele, bo za kilka dni, za 6 dni Radio Wnet w Warszawie i w Krakowie skończy rok. Warszawa 87,8, Kraków 95,2. 11 listopada otworzymy, mam nadzieję, studio w Londynie, ale zanim to się stanie, Aleksander Wierzyński powie, co w tygodnikach piszczy.
Tygodnik sieci już przejrzeliśmy w dużej części. Teraz pora na tygodnik do rzeczy, tygodnik Pawła Lisickiego. A tutaj kolejna kandydatka na patronkę ulic w Warszawie, mianowicie Olga Tokarczuk, że takie ulice się pojawią, nie ma żadnej wątpliwości, ale czy warto? Krzysztof Masłoń pisze, że zdaniem autorki nie Polacy są ważniejsi od Polaków, nie katolicy od katolików, a zwierzęta od ludzi. Taki właśnie pasztet serwuje nam noblistka. Rafał Ziemkiewicz przygląda się postaci Grzegorza Schetyny i twierdzi, że jest to najlepszy przywódca z najgorszych, jakie ma Platforma Obywatelska. A co z Donaldem Tuskiem? Tutaj hipoteza autora jest taka, że jedynie, co wydaje się interesować Donalda Tuska w kraju, to niedopuszczenie do rozliczenia ciemnych stron jego rządów, w tym szczególnie okoliczności tragedii w Smoleńsku i sprawy Amber Gold. Nie może być przypadkiem, pisze Rafał Ziemkiewicz, że Tusk uaktywnia się z zapowiedziami powstrzymania PiS wyłącznie wtedy, kiedy na tapetę wraca właśnie sprawa Amber Gold. W ten sposób wysyła sygnał, który brzmi tak: jeśli chcecie mnie tam w PiS przyciskać, to wrócę i wam zaszkodzę, więc zostawcie mi w spokoju, to i ja was zostawię. No i jeszcze przegląd tego, co dzieje się w opozycji, na przykład otwarte wyzwanie Schetynie rzucili Borys Budka i Joanna Mucha. Całość średnio ciekawa, bo okaże się wszystko za tydzień, kiedy ruszy parlament. Łukasz Warzecha w odpowiedzi na pojawiające się informacje o tym, że w Polsce zostanie wprowadzony zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Tu mamy w prawicowej prasie wyraźny podział. Jedni publicyści są za jak najszybszym zakazem hodowli i utrzymania ferm zwierząt futerkowych w Polsce. Łukasz Warzecha jest po drugiej stronie, argumentuje w ten sposób, że co prawda wartość eksportu polskiego przemysłu futrzarskiego spadła w porównaniu do tej sprzed 4 lat. To jest 800 milionów złotych, ale to jest ciągle dużo. W Danii jest to jeden z 3 najbardziej eksportowych przemysłów tego kraju i przynosi krajowi 500 milionów euro. Eksportu. 800 milionów złotych to niecałe 200 milionów euro, więc 2,5 raza tyle przynosi ten przemysł państwu duńskiemu. Gdyby hodowla zwierząt na futra przestała się opłacać, zniknęłyby w naturalny sposób hodowle i w Polsce, i w Danii, i na Ukrainie, gdzie można jedynie pomarzyć o tak wyśrubowanych normach, jak te obowiązujące w Polsce. Jeśli natomiast nie z powodu braku popytu, ale regulacji ustawowej zamknięty zostanie jedynie przemysł w Polsce, przejmą go inne kraje, w tym Ukraina. Stąd zasadne staje się pytanie, w czyim interesie działają organizacje i osoby lobbujące za zamknięciem polskich hodowli. Oskarżyciele również z prasy prawicowej Łukasza Warzechy mówią, że jest on na usługach lobby futrzarskiego. Naprawdę epitety, jakie chodzą w tej sprawie, warto obserwować. Wojciech Wybranowski zajmuje się sprawą mężczyzny zatrzymanego przez ABW. Chciał on dostarczać rosyjskim służbom informacji o szeroko pojętej zbrojeniówce i wojsku. Przypadek zatrzymanego jest dość kuriozalny, że on nie nawiązał kontaktu z żadną z obcych służb. Nie do końca można nazwać go szpiegiem, natomiast był bardzo zainteresowany taką współpracą. I jeszcze z przeglądu prasy w Budapeszt. Tam zwycięstwo antyfideszowej koalicji pokazało siłę opozycji podobnej do polskiego antypisu, pisze Maciej Szymański i mówi, że tą koalicję czeka czas próby, a lewicowym burmistrzem, prezydentem Budapesztu jest Gergely Karacsony, który obiecał wiele mieszkańcom Budapesztu i teraz będzie się musiał z tego wycofać. Jeszcze tygodnik w sieci. Mamy materiał na temat Rafała Trzaskowskiego, bodajże. Jeżeli go znajdziemy teraz w tych szybkich, tych chyba go nie znajdziemy.
To może zanim znajdziemy i przejdziemy do tygodnika w sieci, tym razem sięgnijmy po te piosenki, które pozostawił Wojciech Cejrowski. Jest taka piosenka, której tytuł The Texas Tornadoes. Texas Tornadoes to jest tytuł piosenki. No to tej piosenki posłuchamy.